tak jakby podział dotacji będzie według w ramach tego budżetu, który będzie na przyszły rok i tak jak powiedziałem, będę robił wszystko, żeby ten budżet był taki, jaki przynajmniej taki jak w tym roku. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o kwestie związane z oszczędnościami w budżecie państwa, tak jak no, nie mogę się tu zgodzić z tym, że strona, czy budżet na działalność organizacji mniejszości narodowych i etnicznych jest jakoś wyjątkowo traktowany w tym negatywnym stopniu w porównaniu do innych punktów budżetowych, ponieważ w związku z tym, że były w tym roku w planowanym budżecie na przyszły rok wprowadzane pewnego rodzaju oszczędności, to wszystkie punkty w budżecie były traktowane tak samo, także kwestia na pewno to nie jest tak, że wyjątkowo została potraktowana ta część budżetowa, o której w tej chwili rozmawiamy. To po drugie, a po trzecie, szanowni państwo, mówili państwo tutaj o poziomie zaufania obu stron tej komisji. Ja myślę, że od momentu, kiedy tutaj współprzewodniczę pracą, także od momentu, kiedy podlega mnie departament, dokonaliśmy pewnych korekt, które były wyjściem naprzeciw, aby ten poziom zaufania wzrósł i jeżeli będzie mi dane kontynuować tutaj współpracę z państwem, to zrobię wszystko, aby ten poziom zaufania rósł i będę także, jeżeli będzie trzeba, wyciągał konsekwencje wobec tych pracowników departamentu, którzy nie pracują na to, aby ten poziom zaufania był tutaj w ramach prac naszych na co dzień wysoki. Więc podsumowując, środki, które dziś są w projekcie budżetu, będę podejmował takie działania, aby były wyższe niż zaprojektowane. To po pierwsze. Po drugie, zrobię wszystko, żeby inaczej, bo tak jakby do momentu podziału dotacji będzie ostateczna decyzja co do wymiaru budżetu na przyszły rok. To tyle odpowiadając na państwa pytania. Rozumiem, że państwo teraz życzą sobie 10 minut przerwy. To róbmy przerwę. Spotkamy się no, najpóźniej 10 po 10. Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, wznawiamy obrady. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, przed chwilą zakończyło się posiedzenie strony mniejszościowej komisji wspólnej, na którym zostało przyjęte stanowisko, które pozwolę sobie odczytać. Stanowisko strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w sprawie planów ograniczenia środków z budżetu państwa na działania mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie i oburzenie w związku z docierającymi w ostatnich dniach do środowisk mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w Polsce niepokojącymi informacjami o planach zmniejszenia wysokości środków z budżetu państwa przeznaczonych na działania mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości w roku 2020. Ze zdziwieniem dowiedzieliśmy się, iż w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 na działania te przewidziano kwotę niższą o ponad 1,5 miliona złotych niż w 2019 roku i w latach poprzednich. Z informacji, które do nas docierają, wynika, iż może to skutkować ograniczeniem środków dla poszczególnych organizacji mniejszości nawet o około 30% w stosunku do budżetu z roku 2019. Mając na względzie fakt, iż środki z budżetu państwa na działania służące zachowaniu tożsamości mniejszości w Polsce wynoszą w roku bieżącym nieco ponad 16 milionów złotych i dalece nie zabezpieczają podstawowych potrzeb środowisk mniejszościowych, jako reprezentanci mniejszości w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw przeciwko planom zmniejszenia środków na działania kulturalne mniejszości w roku 2020. Polska wprowadziła szereg regulacji w zakresie ustawodawstwa mniejszościowego i ratyfikowała wiele dokumentów międzynarodowych, takich jak chociażby Konwencja Ramowa o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych czy Europejskiej europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych. W ten sposób został jasno określony kierunek, w którym Rzeczpospolita Polska chce kroczyć w zakresie ochrony praw mniejszości. Środowiska mniejszościowe reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych postulują, by w duchu europejskiej konwencji przejść od polityki antydyskryminacyjnej do polityki promującej pozytywne wartości płynące z bogactwa wielokulturowości i wielojęzyczności, jaką dają mniejszości. Dla realizacji powyższych celów konieczna jest stabilizacja finansowania, która daje możliwości długofalowego planowania. Jako strona mniejszościowa Komisji Wspólnej wielokrotnie postulowaliśmy sukcesywne zwiększanie budżetu, by stworzyć warunki dla zachowania własnej tożsamości, języka i kultury przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, a przez to budować wizerunek Polski jako kraju, który potrafi w sposób wzorcowy realizować politykę promniejszościową. Informacje o planach znaczącego zmniejszenia środków budżetowych są zaprzeczeniem wyżej postawionych tez i mogą prowadzić do zaprzepaszczenia szans na osiągnięcie europejskich standardów w zakresie ochrony praw mniejszości. Jednocześnie stoi to w sprzeczności z polityką zwiększania środków z budżetu państwa na różnorodne działania. Wysokość budżetu na rzecz mniejszości powinna również uwzględniać takie czynniki ekonomiczne jak poziom inflacji czy zmiana wysokości płacy minimalnej. Tymczasem od wielu lat te kwestie przy planowaniu tego budżetu nie zostały uwzględnione. Budowanie podstaw tolerancji i otwartości wobec innych narodów, wyznań stanowi w każdym kraju ogromne wyzwanie, wymagające zaangażowania państwa. Mniejszości żyjące w Polsce poprzez swoją pozytywną, otwartą postawę, służącą budowaniu mostów porozumienia przez lata swojej aktywności udowodniły, iż potrafią być motorem budowania takich pozytywnych, otwartych postaw nie tylko w swoim środowisku, ale również w społeczeństwie większościowym. Sygnał o dokonaniu tak znaczącego ograniczenia środków z pewnością odebrany będzie jako znak niedoceniania tych wysiłków i może prowadzić do zaprzepaszczenia osiągnięć ostatnich lat w tym zakresie. Warto tu przypomnieć słowa papieża Jana Pawła II z orędzia na 22 Światowy Dzień Pokoju w 1989 roku. Papież pisał wtedy m.in. istotnie szacunek im, czyli mniejszościom, okazywany, należy poniekąd uznać za kamień probierczy zgodnego współżycia społecznego i jako wskaźnik obywatelskiej dojrzałości osiągniętej przez dane państwo i jego instytucje. Apelujemy do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o zaniechanie ograniczenia środków z budżetu państwa przeznaczonych na działania służące zachowaniu tożsamości mniejszości w roku 2020. Liczymy na sukcesywne zwiększanie tych środków oraz wypracowanie stabilnego i sprawnego modelu życia kulturalnego mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Jest to stanowisko strony mniejszościowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rozumiem, że możemy przejść już do procedowania porządku obrad dalej. Ja oczywiście przyjmuję to stanowisko i Państwo się domyślają, jako osoba współpracująca z Państwem na co dzień w wielu kwestiach, uważam za zasadne argumenty, które tutaj są podnoszone i na pewno chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że mają Państwo tutaj we mnie przedstawiciela swojego w rządzie, który będzie zabiegał o to, żeby te postulaty realizować. Szanowni Państwo, prosiłbym, żebyśmy przeszli do realizacji porządku dalej. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Czy ktoś tu zgłasza jakieś wątpliwości? Nie, sprawa jest uzgodniona. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że możemy przejść dalej. Stan przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego. Bardzo proszę o wystąpienie przedstawiciela Głównego Urzędu Statystycznego.
Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Magdalena Janczur-Knapek. Pracuję w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów w Głównym Urzędzie Statystycznym i właśnie przedstawię Państwu stan przygotowań. Mam przyjemność poinformować, że w dniu 10 września tego roku pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Jest to ustawa z 9 sierpnia ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 18 września pod pozycją 1775. Jest to podstawowy akt prawny na podstawie, krajowy akt prawny, na podstawie którego przeprowadzamy spis. Oprócz ustawy o statystyce i ustawy o ochronie danych osobowych. Oprócz tego oczywiście posługujemy się prawem międzynarodowym, ponieważ spisy są przedsięwzięciem realizowanym na arenie międzynarodowej. Są to głównie rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej oraz rozporządzenia wykonawcze. Koncepcja realizacji spisu ludności i mieszkań w 2021 roku obejmująca metody i techniki, zakres informacyjny, pytania na formularzu spisowym oraz rozwiązania organizacyjne popularyzacyjne, a także dotyczące zabezpieczenia danych oraz sposobów uwierzytelniania były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Komisji Metodologicznej, a jest to ciało doradcze, naukowe ciało doradcze prezesa GUS oraz na seminariach komitetów PAN, to były Komitet Nauk Demograficznych, Komitet Nauk Ekonomicznych oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Uwagi i rekomendacje środowisk naukowych były brane pod uwagę przy formułowaniu zakresu tematycznego, zakresu informacyjnego spisu, pytań do formularza spisowego oraz działań promocyjnych. W załączniku numer 1 do ustawy jest wskazany zakres informacji zbieranych w spisie. Spis powszechny obejmuje osoby fizyczne zamieszkałe stale i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami, a nie obejmuje szefów oraz cudzoziemskiego personelu, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw oraz powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych i analogicznie mieszkania i budynki zajmowane przez te osoby i te instytucje. Dane będą zbierane w spisie trzema metodami, które wszystkie oparte są o systemy teleinformatyczne. Po pierwsze, podstawową metodą będzie samospis internetowy i jako pierwszy będzie wprowadzony w momencie rozpoczęcia zbierania danych. Jest to na podstawie, bazą do tego samospisu będzie aplikacja umieszczona na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Będzie się składać z kwestionariusza osobowego oraz mieszkaniowego zawierającego pytania dotyczące budynku i mieszkania, pytania odnoszące się do osób zawierające charakterystykę demograficzną, migracyjną, narodowo-etniczną i wyznaniową, społeczną i ekonomiczną. Aplikacja będzie wyświetlała wizualne podpowiedzi zawierające wyjaśnienia definicji oraz opis ułatwiający zrozumienie pytania w celu udzielenia przez respondenta, udzielenia odpowiedzi przez respondenta. Oprócz tej metody samospisu internetowego przewidujemy dodatkowe dwie metody uzupełniające, to znaczy wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez rachmistrza telefonicznego oraz wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza, który będzie te wywiady dokonywał w terenie, czyli wprost będzie przychodził do mieszkań respondentów. Obie te pozostałe metody uzupełniające również oparte są na interaktywnej aplikacji formularzowej. Jeśli chodzi o obowiązek udzielenia odpowiedzi, to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w całości wiąże, jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, co oznacza, że spis jest obowiązkowo przeprowadzany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z kalendarzami i standardami Unii Europejskiej. Ponadto obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, a dane dotyczące osób nieobecnych i małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe. Takie rozwiązanie nie stoi w sprzeczności z ustawą o RODO. W ramach prac przygotowawczych do tego spisu powszechnego, który będzie się odbywał od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, jesteśmy właśnie w trakcie przeprowadzenia pierwszego spisu próbnego do tego spisu. Przewidziane zostało dwa spisy próbne. Następny będzie miał miejsce w kwietniu przyszłego roku, czyli 2020, a obecny jest przeprowadzany na terenie dwóch gmin dobranych celowo. Są to gminy Czerwińsk nad Wisłą, która jest gminą wiejską położoną w województwie mazowieckim w powiecie płońskim. Została wytypowana ze względu na położenie w województwie charakteryzujące się znacznym napływem cudzoziemców. W gminie odnotowywane są duże różnice pomiędzy liczbą oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi i zezwoleń na pracę, a liczbą zameldowanych w tej gminie cudzoziemców na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy. Ponadto dodatkowo wskaźniki przemieszczeń wskazują, że jest to gmina mało mobilna, a jednocześnie o dość znacznej stopie bezrobocia. Również dane dostępne w statystyce publicznej wskazują na znaczny odsetek mieszkań z nieustaloną lub nieaktualną informacją w zakresie formy własności wyposażenia w centralne ogrzewanie i kanalizację, co również jest przyczynkiem do tego, żeby zbadać tę sytuację dokładniej. Druga gmina to jest gmina Sierakowice. Jest to gmina wiejska położona w województwie pomorskim w powiecie kartuskim. Została wytypowana ze względu na strukturę wieku, na korzystne wskaźniki dla ludności w wieku mobilnym, co pozwoli nam na zweryfikowanie skłonności tych właśnie osób z tej grupy młodszej wiekowo do uczestniczenia w samospisie, które dla nas jest podstawową metodą spisu. Dodatkowo ta gmina została wytypowana ze względu na wskaźniki dotyczące przemieszczeń wewnętrznych i zagranicznych. Jest to tak zwana gmina mniejszościowa, który udział w społeczności posługującej się językiem kaszubskim wynosi ponad 50%, czyli ponad połowę mieszkańców posługuje się językiem kaszubskim. Gminę charakteryzuje dodatkowo niska stopa bezrobocia, a dodatkowo jest to jedna z ostatnich większych gmin w Polsce, gdzie handel jest skoncentrowany jako biznes rodzinny. W ramach przygotowań do tego spisu próbnego odbyliśmy spotkania w obu gminach z przedstawicielami, z włodarzami tych gmin, to znaczy my, to znaczy przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów wojewódzkich, które, na których terenie znajdują się obie gminy. Odbywa się spis pierwszy próbny w ten sposób, że od 1 października do 31 października jest termin przebiegu tego spisu. Od początku został wprowadzony samospis internetowy, natomiast pozostałe metody były włączane stopniowo po to, żeby zbadać, jaki wpływ będzie miało to stopniowe włączenie pozostałych kanałów na samospis. I w ten sposób 8 października wprowadziliśmy metodę wywiadu telefonicznego dodatkowo oprócz samospisu. A 17 października wyruszyli również w teren rachmistrze spisowych, żeby zbierać informacje w drodze wywiadu bezpośredniego. Licząc na to, że podstawową metodą będzie samospis i chcąc zachęcić osoby, które nie mają dostępu do internetu bądź możliwości samospisania się we własnym zakresie, poprosiliśmy urzędy gmin o zorganizowanie pomieszczeń, do których dostęp będą miały te właśnie osoby, które chciałyby się samospisać, a nie mają same możliwości, żeby mogły w tym pomieszczeniu z dostępem do komputera z internetem dokonać właśnie samospisu. Nawet więcej, jeżeli mieliby problemy, bo niekoniecznie muszą mieć jakieś zdolności do poruszania się sprawnego po internecie, mogą skorzystać z pomocy na miejscu, z pomocy pracowników Urzędu Gminy. I to pomieszczenie jest dostępne w godzinach pracy bezpłatnie i tutaj to tylko jest kwestia przyjścia, a adresy tych pomieszczeń są podane na stronie Urzędu Gminy. Bardzo duży nacisk położyliśmy na promocję pierwszego spisu próbnego, na prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i aktywizujących wieloma kanałami komunikacji, tak aby wykorzystać wszystkie możliwe punkty kontaktu z potencjalnymi respondentami. Do szeroko zakrojonych działań informacyjnych włączono przekazanie do mieszkańców obu gmin listu prezesa GUS, rozpowszechnienie plakatów i ulotek dotyczących spisu próbnego, a dodatkowo każda z gmin zadeklarowała włączenie własnych, zwyczajowo przyjętych na terenie, często już sprawdzonych sposobów komunikacji. Były to SMS-y do mieszkańców, e-dziennik wykorzystywany również przez wójtów, ogłoszenia parafialne itd. Ponadto odbyły się różne konferencje, na przykład w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku, spotkania inaugurujące spis próbny również. Działania popularyzacyjne prowadzone są także na bieżąco przez Główny Urząd Statystyczny i Urzędy Statystyczne na terenie całej Polski. Temat Narodowego Spisu Powszechnego jest poruszany na każdej konferencji organizowanej przez statystykę publiczną lub przy jej udziale, a akcja informacyjna o NSP 2021 realizowana jest pod hasłem Liczy się każdy. Do bieżącego informowania na temat prac związanych z organizacją i przebiegiem spisu GUS uruchomił dedykowaną stronę internetową spis.gov.pl. Jednocześnie wszystkie informacje dotyczące spisu publikowane są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego oraz na profilach Urzędu w mediach społecznościowych. Jeśli chodzi jeszcze o ten spis próbny, to przyjęliśmy pewne założenia do weryfikacji, ponieważ to, co uda nam się sprawdzić w tym pierwszym spisie próbnym, będziemy starali się poprawić i zaimplementować do drugiego spisu próbnego. Także w tym drugim spisie próbnym już wprowadzić wszystkie te rozwiązania i to ma być już taki generalny sprawdzian przed spisem powszechnym. Te założenia, które przyjęliśmy do weryfikacji, podzieliliśmy na obszar organizacyjny, metodologiczny, obszar teleinformatyczny i popularyzacyjny. Także chcemy sprawdzić wszystko, co jest możliwe do sprawdzenia, ale najważniejsze jest dla nas sprawdzenie zakresu informacyjnego ankiety, sposobu rozumienia, czy jest dobrze zrozumiała, czy jest dobrze są sformułowane pytania, czy aplikacja jest tak skonstruowana pod względem programistycznym, żeby respondenci mogli bez problemu się po niej posługiwać. I dlatego też i sprawdzamy również, jakie jest oddziaływanie popularyzacji zaplanowanej przez nas. W związku z tym respondenci, którzy dokonują samospisu, po zakończeniu samospisu, jeszcze zanim się wylogują, dostają taki komunikat z podziękowaniem za wypełnienie ankiety do samospisu, jak również prośbę, dobrowolną prośbę anonimową o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, której zawarliśmy 4 takie krótkie pytania, na które respondenci nam odpowiadają. To również nas wesprze przy opracowaniu raportu ze spisu próbnego i opracowaniu wniosków, które chcemy wykorzystać w przygotowaniach do kolejnego spisu próbnego. Ten kolejny spis próbny, ten drugi, który będzie w kwietniu przyszłego roku, będzie już prowadzony w każdym województwie w Polsce. W każdym województwie została wytypowana jedna gmina i na terenie tych gmin będzie się odbywał drugi spis próbny. Oprócz tego prowadzimy już dalsze prace związane z przygotowaniami do tego drugiego spisu próbnego, jak również do spisu powszechnego. W najbliższym czasie czeka nas opracowanie wniosków po spisie tym pierwszym próbnym, weryfikacja budowy pytań w aplikacji elektronicznej po pierwszym spisie próbnym, opracowanie instrukcji i materiałów szkoleniowych i organizacyjnych do drugiego spisu próbnego, przygotowanie wykazu adresowo-mieszkaniowego i osobowego, weryfikacja założeń do aplikacji tej, której służy do spisywania po pierwszym spisie próbnym i kolejne czynności, które zmierzają do jak najlepszego przygotowania. Między innymi też weryfikacja przygotowanego przez nas systemu do zarządzania wszystkimi kanałami zbierania informacji. Również przeprowadzenie szkoleń, tak aby ten drugi spis próbny już też wypadł jak najlepiej. I na tym bym chciała zakończyć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za przedstawienie informacji o spisie, który już za 2 lata odbędzie się. Jest to bardzo ważne, ponieważ wyniki tego spisu mają bardzo praktyczne znaczenie dla mniejszości narodowych i etnicznych, pomijając to, że są bardzo ważne dla oceny stanu funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych. Oczywiście temat spisu jest zawsze tematem trudnym, o czym przekonaliśmy się chociażby 10 lat temu przy okazji poprzedniego spisu, gdy bardzo gorące dyskusje toczyły się także na forum Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, gdzie wypracowano stanowisko, może nie idealne, ale to, które pozwoliło na przeprowadzenie tego spisu i uwzględnienie pewnych kwestii, które wcześniej nie były dostrzegane. Także bardzo dziękujemy za tą informację i rozumiem, że w tym momencie rozpoczynamy dyskusję na ten temat. Z perspektywy mniejszości spis jest bardzo ważny i pewne kwestie, na które mniejszości zwracają uwagę, nasze doświadczenie pokazuje, że przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego czasem odbierali to jako pewne zarzuty. Tutaj nie chodzi o zarzuty, chodzi o wypracowanie pewnego, wspólne opracowanie dobrego modelu, aby rzeczywiście ten spis pokazał realną sytuację, ale żeby to zrobić, trzeba uwzględnić pewne czynniki, o których po prostu ktoś może nie wiedzieć, ze względu na to, że są bardzo specyficzne i wynikające z sytuacji mniejszości. I pozwolę sobie, rozpoczynając dyskusję, podkreślić, że w naszym odczuciu bardzo ważnym jest to, że spis będzie obejmował w tym roku, w 2021, całą populację, jeśli dobrze rozumiem, w przeciwieństwie do spisu sprzed 10 lat, który nie obejmował całej populacji, co budziło wiele wątpliwości, które podnosiliśmy w trakcie przygotowań do spisu, ale także po zakończeniu spisu, gdy niestety okazało się, że nasze uwagi, nasze wątpliwości zostały potwierdzone, gdy jeszcze przed spisem zwracaliśmy uwagę na to, że nie widzimy realnej metodologicznej możliwości połączenia wyników spisu przeprowadzonego na pewnej wyselekcjonowanej części populacji z wynikami samego spisu. Wtedy odpowiadano nam, że są takie metodologiczne możliwości. Po spisie okazało się, że jednak niestety mieliśmy rację i ten sam spis w dużym stopniu nie został wykorzystany. W przypadku tego problemu już nie będzie, ponieważ spis obejmuje całą populację. Jest wiele pytań ze strony mniejszości dotyczących spisu. Tutaj wydaje mi się, że trzeba brać pod uwagę także pewne czynniki zewnętrzne, które będą wpływać na wyniki spisu. Pamiętajmy o tym, że